Witajcie, kochani. Cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj z wami. Chciałbym, właśnie rozpoczyna się nowy rok szkolny, za jakiś czas nowy rok akademicki. Dla wielu ludzi koniec wakacji to jest początek pracy. Koniec laby, teraz się musimy zabrać za robotę. Jestem przekonany też, że troska o ten zbór, o tę grupę, o tę wspólnotę sprawia, że zastanawiamy się, co robić, jak to popchnąć do przodu, co zrobić, żeby to się wszystko fajnie rozwijało. Chciałbym zaproponować wam temat Boży plan, albo inaczej, jak odkryć Bożą wolę dla swojego życia. Bo owszem, możemy mieć fajne pomysły, możemy korzystać z różnego rodzaju rozwiązań menedżerskich do rozwoju zboru, ale przecież Kościół to jest jego ciało i on o tym decyduje. Dlatego musimy najpierw patrzeć na niego, szukać u niego odpowiedzi na pytanie, dokąd, Panie, jak? Jestem pewien, że doskonale pamiętasz Księgę Jonasza. Składa się z 4 rozdziałów. Krótka księga, niesamowicie dynamiczna. Każdy rozdział wskazuje na innego rodzaju dynamikę życia Jonasza i też innego rodzaju dynamikę jego istnienia przed Bogiem, jego pozycji wobec Boga. Przypomnijmy króciuteńko. Pierwszy rozdział, co Jonasz robi? Ucieka przed Bogiem. Widzicie tę mapę? To jest Bliski Wschód, tu jest Morze Śródziemne. Tu jest Tarszysz, dzisiejszy Mosul, stolica Kurdów. Jonasz był w Izraelu i Bóg mówi, pójdziesz do to jest Niniwa, dzisiejszy Mosul. Pan Bóg powiedział, pójdziesz do Niniwy, a Jonasz mówi, dobra, idę do Niniwy. I idzie, widzisz tam tę ławkę? Tam jest Tarszysz. Dał dokładnie w drugą stronę, w długą, absolutnie dokładnie w drugą stronę. Jonasz ucieka od Boga, to jest pierwszy rozdział. Drugi rozdział, czytamy o tym, że no troszkę Bóg rękę wykręcił, ale Jonasz przychodzi do Boga. Trzeci rozdział idzie za powołaniem Boga. W końcu trafił tam do tego, do Niniwy. W czwartym rozdziale Jonasz sprzeciwia się Bogu, widząc, co Bóg robi z grzesznikami? Jak to, Boże, możesz w ten sposób postępować wobec grzeszników? A więc ucieka, przychodzi, idzie i sprzeciwia się Bogu, czy konfrontuje się z Bogiem. Czy ta księga nie opisuje bardzo trafnie moje i twoje życie? Moje na pewno. Księga Jonasza rozpoczyna się od prostych słów. Pan powiedział do Jonasza. Powiesz, no i co z tego? Ale zwróciłeś uwagę na znaczenie tego, Pan powiedział do Jonasza? Czy do ciebie Pan mówi? Czy Pan kieruje twoim życiem? Skąd to wiesz? Zastanawiałeś się kiedy, jak rozpoznać Boży głos pośród całej tej masy różnego rodzaju impulsów, sygnałów, odczuć? Jeżeli twierdzisz, że słyszysz Boży głos, że Pan do ciebie mówi, to skąd wiesz, że to nie jest twoje przeświadczenie albo echo jakichś twoich myśli? Skąd wiesz, czy to nie jest twoja projekcja, nie jest wytworem twojej wyobraźni albo twoich pragnień najbardziej skrytych? Skąd wiesz, jaka jest twoja wola, jaka jest wola dla twojego życia? Drodzy, to jest zbyt ważne, ażeby o tym nie mówić, albo żeby przejść nad tym do porządku dziennego. A może to nie jest dla ciebie ważne, po prostu kierujesz się rutyną. Zawsze tak byłem, zostałem tak wychowany, wiem gdzie idę, wiem co robię, wiem co mogę, czego nie mogę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że chodzi ci o to dynamiczne życie z Panem. Często to słyszę, jestem pewien, że ty też, jak w niektórych kręgach chrześcijańskich ludzie powtarzają, Bóg mi powiedział. Słyszałeś coś takiego? Ja wiele razy. Bóg mi powiedział, że coś tam. Albo Pan przemówił do mnie. Co myślę, wow. Ci, którzy tak twierdzą, nie lubią pytania, tak, a jak Bóg do ciebie przemówił? Chuck Swindoll ma taki fajny dowcip na ten temat. Mówi, a jaki to jest głos Boga? Taki baryton czy taki potężny bas? Wiesz, dlaczego nie lubią ludzie tych pytań, ci, którzy deklarują, Bóg mi powiedział? Ponieważ jeśli zaczniemy dociekać źródła tego, co uznają za objawienie, Bóg mi powiedział, zazwyczaj brakuje im biblijnego uzasadnienia. No, Bóg mi powiedział, no Bóg mówi, no. Nazbyt często okazuje się, że jest to ich intuicja, są to ich pobożne życzenia ubrane w taki, a nie inny zwrot. To jest po prostu semantyka, zwyczaj środowiska. Mniej pobożni, wybaczcie za sarkazm, zamiast powiedzieć, Bóg mi powiedział, zazwyczaj mówią, tak uważam, albo wydaje mi się, że tak jest, albo myślę, że tak jest. Co gorsza, ludzie, którym Bóg coś mówi, ktoś powiedział, jeżeli słyszysz głos Boży, to lepiej, żebyś się udał do psychiatry. My wiemy, że tak nie jest. To jest krytyka niewierzących. Czasami ci ludzie, powołując się na Boży głos, opowiadają najprzeróżniejsze rzeczy, które stoją w jawnej sprzeczności ze Słowem Bożym. I tutaj mamy największy problem, ponieważ jak Bóg może sam sobie przeczyć? Nam jednak zależy na tym, żeby iść za głosem Boga, a nie za własnymi pomysłami. Jak się upewnić, że rzeczywiście słyszę Boży głos i idę Jego śladem, idę za Panem, posłuszny Jego prowadzeniu? Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad pytaniem, jak odkrywać Bożą wolę. Ze Słowa Bożego wiemy o kilku bardzo fundamentalnych prawdach, które przewijają w wielu miejscach Słowa Bożego, dotyczących Bożej woli dla człowieka. Po pierwsze, Bóg ma dla ciebie, każdego z nas osobiście, Bóg ma dla ciebie doskonały plan. Ale to nie wszystko. Bóg chce ci ten plan objawić. W Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale czytamy: tylko ja znam plany, które mam względem was, wyrocznia Pana. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełniać wasze nadzieje na przyszłość. Wielu ludzi podświadomie obawia się, nie wiem, czy też się z tym spotkałeś, ja dość często, że przyjęcie Bożego planu dla swojego życia, dla ich życia jest równoznaczne z ograniczeniami w ich życiu albo wręcz z kompletną rezygnacją i pasywnością co do swoich marzeń, swoich pragnień, swojego rozwoju. Niewierzący wokół nas wyrażają to tak: nie chcę się nawrócić, bo wtedy nic mi nie będzie wolno. Jeden z komików sarkastycznie mówił o chrześcijaństwie tak, posłuchajcie. Chrześcijaństwo każe robić to wszystko, co jest niewygodne, albo nikt tego nie chce, bo to niesmaczne i na dodatek od tego się tyje. To jest obraz chrześcijaństwa wśród ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co to jest wola Boża dla mojego życia. Ale wiesz co? Oni skądś musieli się tego nauczyć. Mówiło się w okresie dawnym, dawno minionym, i to dobrze, że minionym, żeby się nie bić w piersi, bo medale brzęczą. Musimy wziąć współodpowiedzialność za fałszywy obraz Boga wśród ludzi niewierzących. Prawda jest taka, że Bóg, oferując ci swój plan, chce cię ubogacić. Chce dodać do twojego życia. Czasem rzeczywiście odbiera nam jakieś dobre rzeczy, ale wiesz dlaczego? Tylko po to, żeby dać jeszcze lepsze. A my czasem trzymamy się tego kurczowo. nadziei, że no tak, Bóg jest wszechmogący, ale ja mam inne zdanie. Ja wolę się zabezpieczyć. Chciałbym się odwołać do prostych słów psalmu 23. To jest psalm, który większość z nas, jeżeli nie wszyscy z nas, znają na pamięć. Pamiętasz, jak król Dawid opisuje swoje życie z Bogiem na kartach tego psalmu. W pierwszym wersecie mówi: niczego mi nie zabraknie. W nim mam zaspokojenie wszystkich moich potrzeb. Oczywiście nie tych, które ja uznaję za najważniejsze, ale tych, które są najważniejsze dla mnie. A Bóg wie lepiej. W drugim wersecie czytamy: na niwach zielonych mnie pasie, a ja je widzę jako zgliszcza albo teren zakazany, czy teren, którego należy się obawiać. W trzecim wersecie czytamy: duszę moją pokrzepia. Dawid mówi o zaspokojeniu potrzeb wewnętrznych i duchowych. Mamy różne potrzeby, których sami nie jesteśmy w stanie zaspokoić, a On jest w stanie duszę moją pokrzepić. Jesteś gotowy na to, żeby się wyciszyć? Żeby Mu zawierzyć? Czwarty werset. Choćbym szedł ciemną doliną. Człowiek posłuszny Bogu to ten, kto przyjmuje Boży plan i żyje z Nim. I wtedy może się czuć bezpieczny, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie chciałbym w tej chwili was epatować jakimiś tam swoimi złymi doświadczeniami z przeszłości, ale nawet w najtrudniejszych chwilach możesz zaufać Bogu i powiedzieć: Panie, Ty wiesz lepiej. Kiedyś to wyjdzie na jaw. Nikt nie obiecuje ci życia łatwego i przyjemnego, ale możesz być pewien, że życie zgodne z Bożym planem to życie w bezpieczeństwie. Życie w poczuciu harmonii. Piąty werset psalmu 23. Zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół. Zastanawiałeś się kiedy, dlaczego Dawid mówi o stole wobec nieprzyjaciół? Nie udawaj, że ciebie to nie dotyczy. Masz wrogów i masz nieprzyjaciół. Ale wiesz co? Dawid tutaj mówi, że nie musisz się ich bać, nie musisz angażować się w niepotrzebne walki. Apostoł Paweł, wybaczcie za dygresję, w liście do Efezjan mówi o tym, że my prowadzimy wojny ze światem duchowym. I mówimy: tak, my prowadzimy wojny ze światem duchowym, angażujemy się w konflikty międzyludzkie. I wiesz co? W momencie, jak jesteś odwrócony tyłem do walki duchowej, to wtedy wróg najłatwiej cię może dopaść. Nie angażuj się w niepotrzebne walki. Zaufaj Panu. Zastawia stół wobec twoich nieprzyjaciół. Powiesz to Jemu. Nie musisz się angażować w konflikty w domu, poza domem, w zborze, w pracy. Nie udawaj, że ciebie to nie dotyczy. Dawid doskonale wiedział, co to jest przeciwstawiać się wrogom. I dlatego mówi: Pan o mnie się zatroszczy. Wiemy doskonale, że życie z Bogiem to nie sielanka. W momencie, jak przyjąłeś Jezusa do swojego serca, jak ktoś pięknie powiedział, nie wchodzisz do piaskownicy, ale wchodzisz na front, a tam kule świstają wokół ciebie. Dopiero wtedy twój nieprzyjaciel, szatan, jest pobudzony do tego, aby cię dopaść. A ty na plecach masz dużą tarczę. Jestem wierzący. I na koniec Dawid pisze w psalmie 23: namaszczasz oliwą moją głowę. Doskonale wiemy, że to jest symbol radości, dostatku Bożego Ducha, Bożego błogosławieństwa. A oto podsumowanie życia kierowanego przed Bogiem. W szóstym wersecie: dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni. Jeżeli decydujesz się mimo wszystko iść za Nim, to tego się możesz na pewno spodziewać i tego możesz na pewno oczekiwać. To jest jedna strona medalu i troszkę brzmi jak tania, naiwna reklama, prawda? Pamiętam, jak pierwszy raz byłem, czy tam na samym początku moich wyjazdów do Stanów Zjednoczonych kiedyś skonfrontowałem się z takim moim kolegą, który mówi, przyjdź do Jezusa i twoje życie zmieni się na lepsze. Ja mówię, wiesz co, to jeszcze była głęboka komuna w Polsce. Ja mówię, a my mówimy inaczej. Przyjdź do Jezusa, wtedy się skomplikuje. Wtedy będziesz miał dopiero pod górkę. Ale w pewnym sensie to jest prawda. Jeżeli przyjdziesz do Pana, to łaska i dobroć będą towarzyszyły przez wszystkie twoje dni. Ale to jest jedna strona, jak powiedziałem. A jaka jest druga? Sięgnijmy na sam początek psalmu 23. Aby Bóg mógł prowadzić, musisz zrozumieć istotę pierwszych słów tego psalmu. Pan jest pasterzem moim. Większość ludzi wychowanych w kulturze dogadzania sobie, skrajnego indywidualizmu w euroamerykańskiej kulturze, tak czyta te pierwsze słowa psalmu 23. Pan jest pasterzem moim. Mam Boga, który może wszystko, jak dżin. Ja mówię, bądź tam i on już tam jest. Zrób to i on już to zrobił. Panie, błogosław. Panie, ja mam dobry pomysł, a ty przybij pieczątkę. Pan jest pasterzem moim. Panie, zaspokajaj moje zachcianki. Zaakceptuj mój plan. Właśnie przedwczoraj nagrywałem jedno z audycji Chucka Swindola, gdzie Chuck mówi o modlitwie. Tam mówi o 13 rozdziale, 14 rozdziale Ewangelii Jana. Przechodzimy w tej chwili drugą część Ewangelii Jana. Zachęcam do słuchania tej audycji. Przepraszam za reklamę. Ale Chuck mówi, tam Jezus mówi, o cokolwiek byście prosili w moje imię, ja wam dam. I mówi, w tej konsumpcyjnej kulturze nagle my zaczynamy zupełnie opacznie czytać te słowa. Zapominamy o tym, w jakim kontekście Jezus wypowiedział te słowa. Był na kilka godzin przed ukrzyżowaniem. Jaka była jego modlitwa? Niech nie dzieje się moja wola, ale twoja. My zamieniliśmy w naszej konsumpcyjnej filozofii, w naszym konsumpcyjnym świecie te słowa, siadając do twojego 20-kilkoletniego samochodu, myślisz sobie, chłopie, dość już tego grata. Pan obiecał, o cokolwiek go poproszę, to będę miał. Panie Boże, jadę do domu i chciałbym, żeby na moim podjeździe był nowiutki, piękny Mercedes. Przyjeżdżasz na swoją ulicę, wyjeżdżasz z zakrętu, widzisz swój podjazd i widzisz jedynie beton. Co to za Bóg? Nie daje mi tego, czego chce. Pan jest pasterzem moim. Ja wiem, gdzie mam iść. Ja wiem, co mam robić. Powiem ci to, a ty wszystko, Panie, zaakceptuj. Ja mam pasterza. Jednak ten werset zupełnie inaczej należy czytać. Pan jest pasterzem moim. Widzisz różnicę? To on jest Panem. On decyduje i on prowadzi. I gdy podporządkujesz się Jemu, a możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy dokładnie wiesz, czego On od Ciebie chce, jaka jest Jego wola dla Ciebie, jeżeli postawisz na tym, co On Ci mówi, jak Cię uczy, to On bierze odpowiedzialność za Twoje życie. On Cię wtedy będzie prowadził. Ale wiesz co? Duch Święty, jak ktoś pięknie powiedział, jest dżentelmenem. Nie wchodzi na siłę. Zawsze puka. To jest twoja decyzja. Czy Pan będzie twoim Panem? Po drugie, posłuszni Jezusowi, idąc za Nim, oddalamy grzech od swojego życia. Co chcę przez to powiedzieć? Co rozumiem przez grzech? Grzechem w rozumieniu Nowego Testamentu nie jest to, co ja robię, ale moja świadomość, moje nastawienie, kierunek mojego życia. Ja nie dlatego jestem grzesznikiem, bo grzeszę, ale grzeszę dlatego, bo jestem grzesznikiem. A to zasadnicza różnica. Grzechem jest moja autonomia. moje poczucie niezależności i to wszystko, co z tego właśnie wynika. Ja decyduję, ja wiem gdzie, ja wiem jak. To pragnienie niezależności, decydowania o kierunku swojego życia głęboko we mnie siedzi. Ja się z tym urodziłem. I nowe narodzenie sprawia, że ja muszę zdecydować, oddaję to Tobie, Panie. Czy to łatwo? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Każdy z nas się tego boi. Ale czy to zrobi różnicę? Zasadniczą, absolutną. To trzymanie kierownicy swojego życia w swoim ręku, decyzja, autonomiczna decyzja o sobie nazywa się instynktem samozachowawczym. I jeżeli się będziesz tego trzymał i pobożnie mówił, idę za Panem, wejdziesz w niesamowity konflikt i twoje życie stanie się udręką. Jonasz podejmuje decyzję. Ja nie chcę już być prorokiem. Bóg każe tam, a ja pójdę tam. Tak postępując, jest obrazem mnie i ciebie, każdego z nas. Wtedy, kiedy próbujemy żyć na własną rękę. To właśnie Biblia tę postawę nazywa grzechem. A reszta to już tylko wynik postawy samolubstwa i autonomiczności. Doskonale o tym wiemy, wybaczcie, że się powtarzam, ale na kartach Nowego Testamentu grzech to jest słowo, które apostołowie zaczerpnęli z języka sportowego, hamartia. A wiesz, co to jest hamartia? To łucznik, który nie trafia do tarczy, popełnia hamartia. Rozminięcie się z celem. To jest grzech. A potem, co z tego wynika, to już tylko konsekwencje tego nastawienia. Jonasz nie mógł liczyć na powodzenie, na Boże wsparcie, gdy wziął sprawy w swoje ręce i sprawił, że wszystko zależało od niego. A Bóg nie chce mu w tym pomagać. Ale jest jeszcze coś. Poza zlekceważeniem powołania, aby iść do Niniwy, w rozdziale pierwszym, zachęcam, krótka księga, przeczytaj ją jeszcze raz, najlepiej w tłumaczeniu, którego nie znasz za dobrze, które będzie nowe dla ciebie. W pierwszym rozdziale czytamy, że tam w ogóle nie ma o tym mowy, aby prorok komunikował się z Bogiem, aby z Nim rozmawiał. Ale też Bóg do niego nie mówi. Wiesz dlaczego? Bo na samym początku powiedział, idź do Niniwy. A on mówi, dobra, pójdę do Tarszysz. I dlatego do niego nie mówi. Bóg milczał, a Jonasz go nie szukał. Wiedział, co robił, był bardzo zajęty załatwianiem spraw, zaokrętowaniem się, planowaniem życia w Tarszysz. To było bardzo bogate miejsce. W psalmie 66 czytamy, znasz te słowa na pewno na pamięć, gdybym w moim sercu planował coś złego, pamiętasz, co tam dalej jest? Bóg by mnie nie wysłuchał. Opowiada się historię pewnego rybaka, który miał problemy ze swoją busolą. Bał się wypływać dalej w obawie, że może nie wrócić do domu. To wszystko oczywiście przekładało się na jego dochody i tak biedował z dnia na dzień. Miał niewielką łódź, na której miał swoją busolę, ale ona troszkę wariowała. Nie wiedział, jak się nią posłużyć. Dopiero jeden z jego kolegów dał mu dobrą radę. Mówi, słuchaj, wyrzuć z tej łodzi całe żelastwo, bo dezorientuje tę busolę. Analogia w moim i twoim życiu jest prosta, prawda? Chcesz się kierować Słowem Bożym, Jego wolą? Wyrzuć całe żelastwo ze swojego życia. Dalej czytamy, że Pan, nasz Zbawiciel, Jego Ojciec, a my w Zbawicielu idziemy do Ojca, to jest Pan osobistych relacji. Powróćmy do psalmu 23, pierwszy werset. Chcę jeszcze raz przeczytać pierwsze słowa psalmu, żeby podkreślić kolejną prawdę w naszych rozważaniach. Pan jest pasterzem moim. Moim w sensie osobistej więzi z Panem, moim w sensie bliskości z Panem, a nie poczucia własności i władzy. Chodzi mi o świadome zawierzenie Panu. Ono rodzi osobistą więź. Jeżeli jesteś w związku, to wiesz, że to wymaga bardzo wiele czasu, miłości, zrozumienia, wychodzenia sobie naprzeciw. Bliska więź między Panem i Tobą. Nie chodzi o Twoją pozycję, nie chodzi o Twoje osiągnięcia, relacje. Najpierw chodzi o Ciebie i bliską więź z Panem. Prawda, że będąc blisko Pana, masz inny stosunek do wszystkiego, co dotyczy Ciebie osobiście. Nagle Twoja perspektywa patrzenia na rzeczywistość się zmienia. Już nie patrzysz w sensie horyzontalnym, ale wertykalnym. Patrzysz z Jego punktu widzenia. Jonasz doświadczył tej przemiany na dnie morza, we wnętrznościach ryby. Odkrył potęgę i błogosławieństwo, jakie płynie z osobistej relacji z Panem. Tam w drugim rozdziale czytamy piękne słowa jego modlitwy od 7 wersetu. Gdy gasło me życie, wspomniałem na Pana. A moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojej świątyni. Czciciele fałszywych bożków porzucają łaskę przeznaczoną dla nich, mówi w swojej modlitwie. Ja zaś z dziękczynieniem złożę Ci ofiarę, wypełnię śluby, które Ci złożyłem. Zbawienie jest w rękach Pana. Wtedy Pan rozkazał rybie, aby go wypluła. Jonasz znalazł się na lądzie. Dopiero osobista więź z Bogiem przekłada się na świadomość tego, co mamy robić, jak to robić, aby to wszystko było zgodne z Bożą wolą. Nie odwrotnie. To nie jest tak, że ja coś robię, mówię, Panie Boże, przypieczętuj to, ale ja chcę być blisko Niego. Chcę być z Nim, a On we mnie. I dopiero wtedy świat zaczyna mi się zmieniać. Teraz już jesteśmy gotowi do odkrycia Bożej woli dla nas. Oto kilka podstawowych zasad. Pierwsza. Bóg prowadzi, wyznaczając Ci cel w życiu. Dla Jonasza było bardzo proste zadanie. Wstań i idź do Niniwy. To jest ciekawe, że w pierwszym rozdziale był ten rozkaz. Jonasz uciekł od Boga, a w trzecim rozdziale bez modyfikacji Bóg powtarza dokładnie to samo słowo. Wstań i idź do Niniwy. Jeżeli się zagubiłeś w życiu, wróć tam, gdzie się zagubiłeś i podejmij ten głos Boga. Pan ci wyznacza cel w życiu. Po prostu idź za tym. Ty stoisz wobec takiego samego zadania. Twoja Niniwa może wyglądać zupełnie inaczej. Może to być zdobywanie dusz dla Pana w Twoim najbliższym otoczeniu. Najlepiej rozpocznij od swojej rodziny. Twoją Niniwą może być dążenie do świętości, służba charytatywna, życie rodzinne, wychowywanie dzieci. To mogą być sukcesy w życiu zawodowym, w biznesie, aby zdobywać środki i wspierać dzieło Pana. To może być, Twoją Niniwą może być ten wewnętrzny nakaz, to pragnienie wewnętrzne wyjazdu na pole misyjne. Albo nawet Twoją Niniwą, droga siostro, drogi bracie, może być odwrócenie się od złych nawyków, od grzechów w Twoim życiu. A nawet, jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, Twoją Niniwą może być przyjęcie Jezusa do swojego serca, pójścia za Panem. To wszystko. Po prostu uchwyć się celu, który Bóg ci wyznacza i realizuj go z całą szczerością, z całym oddaniem. Paweł ujął to tak w liście do Filipian. Posłuchaj, 3 rozdział. Moim celem jest poznanie Chrystusa zarówno przez doświadczenie mocy Jego zmartwychwstania, wiesz doskonale, co dalej jest, aż futro na zębach rośnie, jak i przez udział w Jego cierpieniach. Wyobrażasz to sobie? Udział w Jego cierpieniach. To jest cel dla Pawła, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Paweł doskonale wiedział jedno. Jeżeli zaufam Panu, to już nie muszę wytyczać sobie celów. On mnie poprowadzi. Ode mnie tylko zależy, żebym rzetelnie spełniał swoje powołanie. Jonasz wbrew sobie, pokonując strach, poszedł wreszcie do Niniwy. Ale to nie był tylko strach. To było poczucie wyższości. To była ta pogarda dla pogan. To wszystko złamał w sobie i poszedł do Niniwy. Bóg wyznaczył mu cel, a on wiedział, czy realizuje ten cel, czy nie. Takie to proste w moim i twoim życiu. Miał jasno wytyczony cel. Wiesz, co Jezus powiedział na koniec swojego życia? Wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Zrealizował cel. Żeby tak powiedzieć, to najpierw musi go znać. Pan mówi do ciebie? Znasz swoje powołanie? Jesteś mu wierny? A oto kolejna zasada. Słowo Boże na co dzień. Aby poznać i realizować Boży plan dla swojego życia, musisz poznawać Słowo Boże, trwać w Nim na co dzień. To poznawać, Anglik by powiedział, musisz być poznawający. Musisz bezustannie angażować się w zagłębianie się w Słowo Boże. Musisz cały czas trwać w Nim. Nie wiem jak ty, ale ja mam naturalne trudności do tego, żeby się skoncentrować na Słowie Bożym. Mam czas, w którym zmuszam się do tego, żeby czytać Słowo Boże, ale żeby się przedrzeć przez tysiące różnego rodzaju wspomnień tego, co jeszcze nie zrobiłem, co mam zrobić, albo co można byłoby teraz inaczej zrobić, zanim przedra się przez to wszystko, muszę świadomie powiedzieć, Panie, teraz jest czas na Twoje Słowo. I chcę się dyscyplinować w studiowaniu Jego Słowa. Nie wiem, czy Ty też tak masz. Jeżeli też tak masz, witam w klubie. Do Jonasza Bóg mówi bardzo osobiście, ale jeżeli chcesz, żeby Bóg mówił do ciebie osobiście, poświęć czas i słuchaj Go. Zdecyduj o tym, to jest twoja decyzja. Ja wiem, nasz wróg robi wszystko, żeby ten hałas informacyjny wokół nas nasilać. Do Jonasza Pan Bóg mówił do serca osobiście. Dzisiaj Bóg mówi inaczej, jeszcze lepiej. My jesteśmy w lepszej sytuacji. Wiecie dlaczego? Bo mamy Słowo Boże. A jeżeli ciągle przy sobie nosisz smartfon, a masz tam aplikację Biblia, to jesteś jeszcze w lepszej sytuacji. W każdej chwili masz dostęp do tego, co Bóg może do ciebie mówić. Jonasz słyszał Boży głos, albo nie słyszał, albo słuchał Bożego głosu, albo nie słuchał. Widzisz różnicę? Decyzja jest twoją decyzją. Czy w twoim życiu Słowo Boże jest rzeczywiście, jak psalmista mówi, lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce? A może ten cytat z psalmu 119 tylko ładnie brzmi? To jest ładny slogan, który warto oprawić w ramki i powiesić na ścianie? Dlaczego to takie ważne, aby zanurzyć się, trwać w Słowie Bożym? Bo Bóg nigdy nie poprowadzi cię, Bóg cię nigdy nie poprowadzi niezgodnie ze Słowem Bożym. To jest fundament, na którym stoimy. Obiecuję, psalm 32, uczynię cię rozważnym i wskażę ci drogę, którą pójdziesz. Będę twoim doradcą i nie spuszczę cię z oczu. Wierz mi, byłem w kilku przełomowych chwilach w moim życiu. Za każdym razem powiedziałem, Panie Boże, obiecałeś, Trzymam Cię za słowo. Idźmy dalej. Oto kolejna zasada. Ucz się z okoliczności. Jonasz w tym aspekcie poniósł kompletną porażkę. Owszem, widział skutki swojego głoszenia. Niniwa się nawróciła, mimo tego, że on jak Pershing przeleciał przez Niniwę i opowiadał tylko, że niebezpieczeństwo wam zagraża. Bóg spuści sąd na to miasto. I ze zdumieniem stwierdził, że nagle ludzie się zaczęli nawracać. Widział skutki swojego głoszenia, ale wcześniej założył, co ma się wydarzyć. Już wiedział, jak to będzie. Dlaczego nie chciał iść do Niniwy? Bo się bał prześladowań. Bał się, że po prostu zostanie odrzucony. Wiedział, jakie jest rozwiązanie. Widział tylko jedno rozwiązanie. Potępienie mieszkańców Niniwy. Inne rozwiązanie nie wchodziło w grę. Ktoś mi kiedyś powiedział, jaka jest różnica między pracą naukową a pracą naukową. Wiesz, jaka jest różnica? Praca naukowa to taka, w której człowiek dokopuje się do źródeł, analizuje te wszystkie rzeczy i wyciąga z tego wnioski. Praca naukowa to uczony ma swoje końcowe wnioski i dobiera do tego odpowiednie materiały, żeby udowodnić, że on ma rację. Ale jakże często nie tak postępujemy, drodzy. My już wiemy lepiej. Nasza intuicja, nasze wychowanie, nasze doświadczenie, nasza kultura, to wszystko podpowiada nam, jakie będą skutki. Zamiast tego lepiej jest się wyciszyć i posłuchać Boga. On może cię naprawdę zaskoczyć. On może ci pokazać zupełnie co innego. Jak to praktycznie robić? Przede wszystkim bądź odważny. Nie tylko wsłuchuj się, ale bądź odważny. Jeśli Biblia nam coś mówi, to uznaj, że to jest lepsze od twojego doświadczenia i od twojej kultury. Takim oczywistym przykładem dla mnie była postawa posłuszeństwa Izraelitów, którzy szli przez pustynię i Pan Bóg kazał im iść na stronę, żeby zakopywać to wszystko. Nie wiedzieli, po co to robić. My dzisiaj doskonale wiemy. Wyobrażacie sobie tę bombę higieniczną, gdyby tego nie robili? Oni nie mieli pojęcia o bakteriach. Oni nie mieli pojęcia o higienie. Owszem, osobistej tak. Słuchali po prostu Boga. Bóg im coś powiedział, czego nie rozumieli, i powiedzieli, my mamy inne nawyki, ale skoro Bóg tak mówi, to się przekłada na sprawę dzisiejszego życia, mojego i twojego doświadczenia. Nie ufaj swoim doświadczeniom. Zaufaj Słowu Bożemu. Bądź odważny. Ja wiem, że narazisz się czasem na śmiech, na zarzut, że jesteś fanatykiem religijnym z średniowiecza. Nie bądź podobny do Jonasza. Zaufaj Bogu. Nie zakładaj z góry. Praktycznie, co to również znaczy? Pytaj ludzi oddanych Panu, do których masz zaufanie, o których wiesz, że chodzą z Panem. Pytaj tych, którzy Cię kochają i to tak bardzo, że jeśli trzeba, są gotowi powiedzieć coś przykrego i trudnego. To może być głos od Boga. Kolejna zasada, ostatnia. Modlitwa. Dobrym przykładem modlitwy w celu poszukiwania Bożej woli jest Nehemiasz. Pamiętacie Nehemiasza, prawda? Dowiedział się, że Jerozolima jest bezbronna i otwarta na ataki wrogów i dlatego wszyscy lekceważą mieszkańców Jerozolimy. A ponieważ Jerozolima jest miejscem, w którym przebywa Bóg, wszyscy lekceważyli Boga Jahwe. A wszystko dlatego, że miasto było bezbronne i otwarte na wszelkiego rodzaju wpływy i ataki. Mury były zwalone. Jak zareagował Nehemiasz? Czytamy w pierwszym rozdziale jego księgi: pościłem i modliłem się do Boga niebios. To jest przykład. Szukaj Bożej woli dla swojego życia. Szukaj Bożej woli dla tego zboru. Szukaj Bożej woli dla ewangelizacji wokół nas. Szukaj celu i powołania. Większość z nas raczej wykazuje się postawą Jonasza, mówię o sobie w tej chwili, którzy gorliwie który gorliwie wołał, ja mówię, Jonasz, gorliwie wołał do Pana w chwili zagrożenia. Pochłonięci przez problemy życia, wołamy z rozpaczą, Panie ratuj, pomóż, widzisz w jakiej jesteś sytuacji. Wiele razy Bóg pomaga, oczywiście. Jeśli szukasz Bożej woli w swoim życiu, raczej bądź jak Nehemiasz, który widzi problem, stawia siebie i mówi, Panie, jeżeli chcesz, jestem gotów. Panie, prowadź. Chcę robić to dokładnie, co Ty ode mnie chcesz. Doktor Tackett w programie Projekt Prawda powiedział tak, gdybym naprawdę wierzył, że modlitwa to rozmowa z Królem Królów, który na tronie siedzi i zachęca mnie, chodź bliżej, synu, córko, chodź bliżej, porozmawiajmy. Gdybyś tak traktował modlitwę, to nie miałbyś problemu z tym, jak długo się modlisz. Miałbyś problem z tym, żeby wstać z kolan i odejść od tronu Majestatu Bożego. Podsumujmy. Szukanie Bożej woli to nie jest szukanie informacji, sposobów, rozwiązań, planów, ale to jest szukanie osoby samego Boga. To jest nawiązywanie coraz bliższej relacji z Nim. A więc Bóg odkrywa przed nami swoją wolę w jaki sposób? Przez wyznaczenie celów w życiu, niektórzy nazywają to powołaniem, przez swoje słowo, przez wierzących, którzy chodzą z Panem i nas kochają i chcą nam pomagać, i przez pielęgnowanie modlitwy. Jeśli jeszcze nie zawierzyłeś swojego życia Panu, nie oczekuj, że będzie Cię prowadzić. To jest niemożliwe, ale możesz podjąć ważną decyzję. Teraz możesz zawierzyć swoje życie Jemu. A On powiedział, wraz z Ojcem przyjdziemy i uchwycimy Cię w swoją rękę i nikt nie wyrwie Cię z tej ręki. Jeśli Pan jest swoim osobistym Zbawicielem, szukaj Go. On na pewno da się znaleźć. Co więcej, wskaże Ci drogę. Jeremiasz mówi, tylko ja znam plany, które mam względem was, wyrocznie Pana. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje na przyszłość. Amen. Skłoń głowę w modlitwie. Panie nasz, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobrym Ojcem, pełnym miłości, ale też świętości. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz nas prowadzić. To jest niesamowite. Uwielbiamy Cię za to. W imię Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela. Amen.